Wczoraj odbyły się wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Na tę chwilę wygrywa prezydent Donald Trump, lecz nie wszystkie głosy są jeszcze policzone. Chodzi tu przede wszystkim o wzbudzające wiele kontrowersji głosy korespondencyjne. Donald Trump w nocy ogłosił, że wygrał wybory, ale demokraci chcą to zwycięstwo ukraść. Zaś powiedział, że skieruje tę sprawę do Sądu Najwyższego. O tym więcej za chwilę w programie Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, witam.
Witam Ciebie, witam Państwa.
I redaktor Cezary Kłosowicz, witam.
Witam serdecznie.
Witamy w nowym dniu. 4 lata temu, w środę rano, znaliśmy zwycięzcę wyborów. Dzisiaj tego zwycięzcy na razie nieznany. Donald Trump napisał w nocy na Twitterze. Ten tweet jest nawet trochę blokowany. Twitter go tam oznacza, że może zawierać nieodpowiednie treści. Powiedział, jesteśmy na prowadzeniu, dosłownie powiedział, we are big, ale oni próbują ukraść wybory. Nigdy im na to nie pozwolimy. Głosów nie można oddawać po zamknięciu lokali. Potem powiedział na wystąpieniu, wygrywamy wszystko i wszędzie. Nagle okazało się, że wszystko wygraliśmy. Wyniki są fenomenalne. Byliśmy gotowi, by wygrać. Jesteśmy gotowi, by świętować. To wspaniałe głosowanie, wspaniały sukces, a frekwencja jest rekordowa. Co najważniejsze, wygrywamy w Pensylwanii. Pomyślcie o tym, mamy tu 690 tysięcy głosów różnicy. To nie jest mała różnica. To będzie w zasadzie niemożliwe, żeby Biden nas dogonił. Wygrywamy w Michigan. Widziałem te dane i powiedziałem, wow, to dużo. Kontynuował wczoraj prezydent Donald Trump. Mówi o kradnięciu głosów. Na dzisiaj jeszcze, no co chodzi z tym kradnięciem głosów? Nie mamy dokładnych danych nieogłoszonych zwycięzców w kilku stanach, w kilku kluczowych stanach. To jest Georgia, to jest Północna Karolina, to jest Pensylwania, Michigan, Wisconsin i Nevada. Powiedzmy, to są jeszcze tam jeden głos w Maine prawdopodobnie dla Trumpa. Ta przewaga jest... No, gdyby zamknięto teraz liczenie, no to wygrywa Donald Trump, ma dużą przewagę w Pensylwanii, tak jak mówi 600 tysięcy głosów, ale tam jest policzony dopiero 64% głosów, także no, mówi, że raczej go nie dogoni. No ale kilka stanów to jest tak na żyletki, na noże. Nevada, tam wygrywa Biden 67%. Biden prowadzi tylko 8 tysiącami głosów. To nie jest dużo, bo to jest 6 tych elektorów, tak? No ale takie stany jak Georgia czy Północna Karolina, one powinny już być policzone, no bo one były dosyć wcześnie zamknęły głosowanie przecież. Stany sąsiednie już są policzone w dużej mierze. Tam Trump wygrywa, ale wygrywa nieznacznie, bo tutaj mamy na przykład w Georgii 2 miliony 380 tysięcy na Trumpa, a na Bidena 2 miliony 278 tysięcy, czyli to jest 100 tysięcy głosów tylko na Trumpa, policzone 94%, brakuje 6%. Może nie dogoni, może dogoni, nie wiemy tego. To jest duży stan, 16 głosów elektorskich. To sama Północna Karolina też może być kluczowa. Tam mamy też 94 niby policzone procent głosów, a przewaga Trumpa jest jeszcze mniejsza, bo to jest 80 tysięcy głosów, nawet niecałe. Wisconsin dzisiaj rano zostało odwrócone, prowadził Donald Trump, teraz prowadzi Joe Biden. Też niedużo, bo to jest, teraz widzę, spłynęły nowe tysiące, to jest 10 tysięcy głosów na Bidena przewagi, 95% spłynęło. Michigan, wydawało się, że Trump wygrywa spokojnie, spływają nowe głosy, teraz jest 88% i no, ta przewaga Trumpa topnieje, to już jest 55 tysięcy głosów, teraz 56 tysięcy głosów, czyli niedużo. No Donald Trump musiałby wygrać w większości tych stanów, żeby osiągnąć zwycięstwo. Musi na pewno wygrać w Pensylwanii, no i prawdopodobnie Michigan, Północna Karolina i Georgia. To mu da zwycięstwa, no bo Alaska i ten Maine jest praktycznie pewny. Dlaczego do dzisiaj rano nie znamy zwycięzcy wyborów, a znaliśmy 4 lata temu zwycięzcę wyborów w Stanach Zjednoczonych?
No taki scenariusz przewidziałem niestety wczoraj na początku naszego nocnego programu. Bardzo dziękuję wszystkim widzom, którzy byli z nami pomimo nocnej czy rannej pory, bo nie wiem, gdzieś do 4 chyba prawie żeśmy nadawali od 12 w nocy, także byliście z nami, 700 osób średnio się utrzymywało, także bardzo cieszył nas ten wspólnie spędzony wieczór i ten scenariusz takiego wstępnego ogłoszenia zwycięstwa Trumpa, a potem nagle okazuje się, że wygrał Biden, przewidziałem. I niestety to się dzieje. Taki scenariusz ogłosił dzisiaj rano prezydent Trump. Mówi, wygraliśmy, a teraz próbują ukraść nam to zwycięstwo. Nie? Tutaj no, dużym problemem i okazją do nadużyć są te wybory korespondencyjne. Gdyby były wybory tylko przez głosujących osobiście, no to Trump już by wygrał, wiedzielibyśmy wszystko. Ale jest jeszcze gorsza rzecz. Trump mówi o tym, że mogą być ciągle dosypywane głosy. Dlatego tak przesuwana jest ta granica, żeby no, oszuści, demokraci, komuniści, przeróżni ludzie, którzy chcą wpłynąć negatywnie na głosowanie Amerykanów przez oszustwo, mieli czas i wiedzieli, gdzie niewiele trzeba dosypać. Dlatego Trump bije na alarm. Tego scenariusza obawiałem się, on się niestety dzieje.
Cezary Kłosowicz, kiedy oficjalnie poznamy, jest szansa, że poznamy wyniki już końcowe wyborów?
Oficjalnie to jeszcze na pewno długo, to zawsze na oficjalne wyniki w Stanach się dość długo czeka, natomiast te wyniki medialne możemy poznać dość szybko, tak jak te wszystkie wyniki teraz, no to nie są z policzonych 100% głosów, tylko no z przewidywań mediów, które no liczą, że już przy tych wynikach, przy tylu przeliczonych głosach, no już nie ma szans, żeby drugi kandydat zdobył przewagę i wtedy oznaczają, że ten stan już jest dla Bidena lub dla Trumpa. No to możemy znać niedługo, a może jeszcze trochę trzeba będzie poczekać. Jak mówię, zależy jak ta przewaga w tych kluczowych stanach będzie mocna. Tutaj widać to w Arizonie, gdzie ogłosił Fox News, że jest już dla Bidena. Inne media jeszcze się wahają, jeszcze nie są do końca no właśnie, przekonane, że na 100% dla Bidena, że jeszcze może przeważyć.
Niecałe 100 tysięcy przewagi Bidena jest w Arizonie.
To nawet CNN nie mówi, że Biden tam wygrał, a Fox mówi, że wygrał. No dziwne.
Co może mają swoje tam obliczenia i przewidywania.
Co może ten najwyższy, Sąd Najwyższy w Stanach Zjednoczonych? Dlaczego Trump się odwołuje?
Trump no, w tym porannym, dla nas porannym, dla nich późnonocnym, choć już teraz też no, słońce wschodzi na Florydzie, niedawno wschodziło. Nie powiedział dokładnie, ale no, mówił o tym, że nie powinno się dokładać głosów po zamknięciu lokali. Chodzi o to, że głosy korespondencyjne wysłane do wczoraj no, będą przychodzić dzisiaj, jutro. Tam w kolejnych dniach są te terminy określone dla poszczególnych stanów, jak długo to może trwać. W Ohio nawet do przyszłego tygodnia, ale Ohio już wygląda na zdecydowane. W Pensylwanii teoretycznie do piątku. Także no, tu ma wątpliwości co do konstytucyjności. No, jak to, no, tak jakby u nas też by decydowała data stempla pocztowego, a nie data wpłynięcia. Więc myślę, że w tej kwestii będzie ewentualne to oskarżenie.
No tak, bo tutaj jak gdyby inny organ przejmuje kontrolę nad oddaniem głosu, kiedy on został oddany, nie? Wystarczy, że ktoś ma tak zwaną tą pieczątkę, kto gdzie nadał, kiedy ten głos i już może, że tak powiem, no poza tymi komisjami wyborczymi no dosypywać głosy, nie? Stąd Trump mówi, że to jest ta próba kradzieży zwycięstwa Republikanów.
W nocy obserwowaliśmy no bardzo ciekawe wydarzenia.
Sąd Najwyższy wypowiadał się w tej sprawie i pozwolił tym stanom w taki sposób to robić, więc nie wiem, czy tu coś Trump uzyska. No ale gdyby się udało udowodnić oszustwa wyborcze, no to wtedy to już by było w ogóle inna rozmowa.
No pamiętamy też przecież przed paroma lat, już przed w rzeczywistości paronastoma laty, były przecież takie przypadki, że od nowa liczono głosy. Na Florydzie zdaje się tam były, to był Bush, z tego co pamiętam, i drugi raz od nowa liczono głosy. Czy coś takiego może się wydarzyć tym razem?
Nie jest wykluczone. No, jeśli by była tam różnica kilku głosów, to myślę, że nawet czy nawet tam kilkuset w jednym stanie, gdzie się oddaje tych głosów kilka milionów, to myślę, że nawet byłoby wskazane je jeszcze raz dokładnie policzyć. Przy czym no, tu powinna być oczywiście jak największa i najściślejsza kontrola. No tu już Amerykanie muszą ten system sobie organizować. Każdy stan to robi jakby na własną rękę. Nie ma takiego całkiem centralnego, odgórnego systemu. Także te reguły są nieco inne w różnych stanach. No i rozumiem, że zwolennicy Trumpa i w ogóle Partia Republikańska i sam Donald Trump obawia się pewnie, że tam, gdzie organizują to demokraci, no to może być coś nie tak.
Wydawało się, że dzisiaj rano, że to zwycięstwo jest duże, no bo Floryda to był taki stan, który kiedyś był demokratów, wczoraj wieczorem szczególnie, bo to był stan, który jako pierwszy przysyłał te głosy, to emocjonowaliśmy się dosyć mocno. Początkowo wygrywał Trump, pamiętam, do kilkunastu procent komisji. Potem nagle przeskoczył Biden i wydawało się, że wygra, bo tam miał 200-300 tysięcy głosów nawet przewagi. No i Trump go gonił, długo go gonił, dopiero gdzieś koło 80% głosów z komisji go tam przegonił, no i już tej przewagi
ostatecznie,
nie oddał.
Ostatecznie tam 3% prawie różnicy, także dość dużo, szczególnie jak na Florydę, którą dopiero w ostatnich wyborach się udało odwrócić Trumpowi. No teraz powiększył,
tak, mamy 370-380 tysięcy głosów praktycznie przewagi Trumpa, to jest dużo. Teksas
nawet
też
w tym Miami, gdzie jest już taki bastion demokratów, czy to największe miasto, no to tam praktycznie zmniejszył przewagę demokratów zaledwie do 7 punktów procentowych, kiedy poprzednio to było 30 dla Clinton przewagi.
Teksas też na początku wydawało się, że...
No to znaczy, był skandal.
Pierwsze te wyniki wyskoczyły, że wygrywa Biden, tam dosyć dużo. No ostatecznie wygrał no też kilkaset tysięcy, tak? Mamy prawie 600, ponad 600 tysięcy głosów przewagi.
Jak na tak duży stan, to nie jest tak dużo.
No właśnie, ale wydawało się, że jest wszystko dobrze. A tutaj patrząc teraz na liczby, no jeśli Biden wygra w Nevadzie, wygra w Wisconsin i wygra w Michigan, jakby mu się udało, to wygrywa wybory. Nawet jeśli Trump będzie miał tą Pensylwanię, te Karoliny, wszystkie Georgie i tak dalej, naprawdę niewiele mu brakuje, bo w Michigan, no to sytuacja jest naprawdę, teraz widzę, przyszły nowe głosy, 345 na Bidena do 376 na Trumpa, tak? No to jest 31 tysięcy głosów.
No, tak jak mówiłem, z tych stanów takich, no jeden można oddać, dwa już nie bardzo, no chyba, że najmniejsze, no tak powiedzmy Arizona, Nevada, to razem 16 tych głosów elektorskich, to mniej niż Pensylwania sama. No ale jeśli odda na Pensylwanię, no to już wtedy tymi mniejszymi by trzeba nadrabiać. No zobaczymy, czy ta Arizona faktycznie, tak jak Fox News, się już nie da odwrócić. Zobaczymy, co z tą Nevadą. No a przede wszystkim patrzymy na te Pensylwania, to największy z tych jeszcze pozostałych.
No tu warto zwrócić też na takie ogólne jakieś cechy tych wyborów. Znowu ogromna dysproporcja wyników z sondażami. Nie? Przecież sondaże dawały miażdżące zwycięstwo Bidenowi. To tam gdzieś na poziomie 10% to wychodziło. Nie? Okazuje się, że absolutnie czegoś takiego nie ma. Czyli mamy twórczość sondażową. Skąd my to znamy? Zobaczcie, że te sondażownie są opanowane na całym świecie już, jak widać, przez jakichś takich speców od manipulacji, a nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Podobnie przeglądałem wszystkie polskie media. Czy widzieliście gdzieś jakieś pozytywne dla Trumpa nagłówki? Wszędzie, choć w Stanach Zjednoczonych prawie, że już świętują zwycięstwo Trumpa, to w Polsce na wszystkich portalach Biden zwycięża, Biden tam prowadzi, Biden to, Biden tamto. To widać, jak media w Polsce opanowane są przez przeróżnych komuchów. Tutaj też gościem chyba Radia Wnet, czy czego czegoś takiego, był towarzysz Kwaśniewski, czyli komuch jeszcze z czasów PRL-u, członek tam jakiegoś komitetu centralnego od sportu, czy od czego on tam był w PRL-u. I on jako ekspert od spraw amerykańskich poucza Polaków w rzekomo prawicowym medium. No to jest skandal. To jest skandal pokazujący, jak w Polsce rządzi kato komuna. W mediach tylko Biden, a w telewizjach Kwaśniewski ocenia wybory w Stanach Zjednoczonych i jeszcze łże jak bury senator, czy bura świnia, nie wiem jak to nazwać, że Stany Zjednoczone nigdy nie będą traktowały Polski jako partnera strategicznego. To co jeszcze Trump ma zrobić dla Polski, żeby pokazać, że traktuje nas jak partnera strategicznego? Dał wojska amerykańskie naprawdę w poważnej ilości, już ponad 5 tysięcy i lotnictwo i tak dalej, i tak dalej. Przesuwa dowództwo z Niemiec do Polski, osłabia Niemcy, wzmacnia Polskę, przyjeżdża, płomienne przemówienia robi. Jego wysłannik jeździ tutaj po Trójmorzu i zachęca do budowania Trójmorza. No a ten, zobaczcie, komuch łże w rzekomo prawicowym medium, że Stany Zjednoczone nie traktują nas poważnie, no.
No właśnie, w polskich mediach w ogóle w ostatnich miesiącach, jak przeglądało się, no to tam o mówieniu, że wygra Trump, to praktycznie można było zapomnieć. Wszystko Biden, kilkanaście procent, tak jak powiedziałeś. Bardzo rzadko pojawia, no już przed paroma dniami.
Rządowa telewizja tak bardziej była po stronie Trumpa.
Ale sondaże, zresztą nawet sondaże w Stanach Zjednoczonych wykazywały tego
tak,
Bidena.
Tak, większość sondaży.
Mówimy o portalach internetowych. No bo
to nie, mówię
dzisiaj
na przykład TVP Info, nie?
No ale TVP Info, to ja wiem, no to... No dobra.
No a widać, że no, nawet jeśli by wygrał ten Biden, bo to jest możliwe, no to będzie wygrana minimalna. Będzie miał prawdopodobnie, jeśli wygra, no to będzie miał 270
tak, sondaże w tych Stanach, na które jeszcze czekamy, to tam pokazywały 12% przewagi Bidena, 13%.
No,
to widać,
takie bajki.
Że jest 50 na 50. Na Florydzie miało być tam 4% przewagi Bidena, jest 3% przewagi Trumpa, no to minięcie o 7%.
Nie, jak z tym
tylko ten
placem czerwonym.
Ten ośrodek Trafalgar, który poprzednio dobrze przewidział wybory, no to teraz też przewiduje też w Pensylwanii zwycięstwo Trumpa i generalnie zwycięstwo Trumpa. I no, szef tego ośrodka argumentuje, no, że tamci po prostu nie umieją uwzględnić tych ludzi, którzy nie wypełniają im tych ankiet albo nie chcą zdradzać tych. I tutaj trzeba jakoś do nich dotrzeć i ich też uwzględnić, taką milczącą grupę, która nie chce się tak bardzo zdradzać nawet przed ankieterem, na kogo głosuje. No i oni tam zbudowali narzędzia, żeby to uwzględniać, no i te wyniki im się bardziej sprawdzają.
Porozmawiajmy trochę o tych dwóch scenariuszach, które mogą się wydarzyć. Nie chodzi mi o dalekie konsekwencje, bo o tym mówiliśmy wczoraj, ale bliskie. Jeśli rzeczywiście wygra Donald Trump, to jak zareagują demokraci? Czy uznają tą porażkę, czy postawią znowu Stany Zjednoczone w protesty? No i co jeśli wygra Biden? Bo to też jest możliwe, cały czas o tym pamiętamy. Czy Trump uzna tą porażkę, czy gdzieś jednak będzie odwoływał się do sądów? Jak myślicie?
Na razie ci demokraci, no tu sztab Bidena, raczej siedzą tak cichawo, tak. Nie? Tak coś mówią, że tam jest dobrze, no ale to już jakby od razu przyznali się, że jest źle, no to już by w ogóle nie było o czym mówić. Także przypominam, że pani Hillary Clinton, kandydatka demokratów w poprzednich wyborach, zamówiła już fajerwerki na swój sukces przed ogłoszeniem wyników. Dużo wcześniej nawet zapłaciła za te fajerwerki, tak była pewna wygranej. Teraz nie widać takiego hura optymizmu. Raczej demokraci chyba powoli godzą się z klęską, chyba że da się oszukać jeszcze, chyba że da się dosypać, bo po tych wynikach oni już wiedzą, że przegrali, ale liczą jeszcze na oszustwo. No tak jak teśmy przewidywali w wielkich miastach, tych szczególnie zdominowanych przez demokratów, tam już jakieś zamieszki już się rozpoczęły.
To by była ciężka sytuacja, gdyby ogłoszono, że Biden wygrał, no a Trump by teraz próbował udowadniać oszustwa, no to byłaby bardzo, bardzo ciężka sytuacja, bardzo no, tu duży podział, jakieś walki, no nie mówię wręcz, tylko w tej sferze polityczno, tu też sądowej. Lepiej by było, gdyby jednak Trump wygrał i wtedy szukał tych oszustw, wtedy by pewnie bardziej byli skłonni to przyjąć także ci zwolennicy demokratów, że już nie po to to udowadnia, żeby działać na swoją korzyść, tylko faktycznie dla prawdy, dla uczciwości wyborów. Myślę, że jeśli jednak ogłoszą zwycięstwo Trumpa, to te zamieszki, teraz już w nocy były protesty, nie wiadomo kto wygrał, ale już protestują, bo tak, bo co?
Co mają, nudzą się, to zrobią jakąś burdę.
Tam zatrzymania są policji w różnych stanach, w różnych miastach. Myślę, że będą próbować je nasilać, ale Trump ze wzmocnioną władzą już bardziej będzie mógł te zamieszki tłumić. Natomiast jeśli Bidena ogłoszą, to wtedy, będzie ten spór, a zamieszki pewnie też będą, skoro są, kiedy nie wiadomo, to będą i wtedy po to, żeby tylko w Ameryce jak najbardziej zaszkodzić i Amerykę niszczyć. Także tutaj przyszłość najbliższa będzie ciężka.
Widać, że ta sytuacja zmienia się, bo teraz Biden teraz nawet jest faworytem wśród bookmacherów, tak Onet podaje, bo to się zmienia. Ale czekać przyjdzie nam dużo, bo na przykład ta Nevada, która może się okazać kluczowa, to następną porcję głosów ogłosi dopiero w czwartek, czyli jutro o 18 polskiego czasu. Czyli to będą długie dni, godziny dla wszystkich Amerykanów zaangażowanych w politykę. Porozmawiajmy troszkę jeszcze może o wyborach do Senatu i do tego parlamentu amerykańskiego, bo one się równolegle odbywają. Czarek, jak tam wygląda sytuacja? W Senacie wydaje się, że dobrze idzie republikanom, tak? Czy mają szansę znowu mieć kontrolę?
Tak, na razie zdecydowanych jest 47 do 47. Większość, Senat ma 100 członków, także trzeba mieć 51 przynajmniej dla większości. Demokraci potrzebowali odwrócić cztery miejsca. Na razie tak jakby bilans jest taki, że odwrócili jedno. Tam więcej odwrócili, ale Republikanie też coś odwrócili, także bilans wychodzi na plus jeden, czyli na razie jeszcze za mało, żeby demokraci przejęli. W Izbie Reprezentantów jest 188 do 181 dla demokratów z tych zdecydowanych wyścigów, trzeba mieć 218, więc też jeszcze trochę poczekamy na te ostateczne wyniki. Tutaj z kolei Republikanie musieli odwrócić 21 miejsc, żeby zdobyć większość znowu.
Tutaj, czyli Senat prawdopodobnie, tak jak mówisz, będzie Republikanów, bo te stany niepoliczone są, to jest na przykład Alaska, to tam też wygra Republikanin, prawdopodobnie Georgia. Tak. Także oni te nawet być może będą mieli nie 51, tylko 52 głosy w Senacie, ale to nie będzie miało wielkiego znaczenia, jeśli prezydentem będzie Joe Biden.
Tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na młodych wyborców, bo oni niestety przesunęli się w lewo. To pokazuje, że lewica, przejmując uniwersytety i szkoły oraz media społecznościowe, teraz mówimy, że Twitter cenzuruje Trumpa, czyli widać, że ma takie lewicowe, że tak powiem, ciągoty, wspiera komunistów, że młodzież już jest przejęta w dużej mierze przez środowiska te lewackie i w następnych wyborach to już może być bardzo, bardzo cienko. Jeśli republikanie, patrioci amerykańscy nie opracują jakiegoś sposobu powstrzymania komunistów w systemie edukacji od przedszkola do uniwersytetu, to pomimo, zobaczcie, takich dobrych rezultatów, jeśli chodzi o gospodarkę. Wczoraj nasi goście, zwykli Amerykanie polskiego pochodzenia, mówili, że to nikt od wielu lat nie dał takiej pomocy, w sensie ulgi, bo tu nie chodzi o to, że jakiś socjal, tylko ulgi, jeśli chodzi o zmniejszanie podatków, upraszczanie pewnych rzeczy. Tutaj z Pensylwanii Piotr, nasz gość, mówił, że jeszcze nigdy w swoim pobycie w Stanach Zjednoczonych nie miał takiej ilości pracy. czyli tylu zleceń, że on nie może się obrobić. Mówi, że chciałby mieć cztery ręce, że tu Darwin widać, że się pomylił, bo gdyby teoria ewolucji działała, no to przy tej ilości pracy to wyrosłyby mu dwie dodatkowe ręce, no i mógłby więcej robić, więcej zarobić. Pamiętacie, kiedyś Marian opowiadał o wątrobie, że to, że on nie ma tam, czy ktoś nie ma tam dwóch wątróbek, no to wskazuje też na błąd teorii Darwina. Tutaj wtedy się tacy dyżurni komuniści, wiecie, zbulwersowali i zrobiliśmy wtedy akcję Nie pochodzę od małpy. To ta akcja bardzo się cieszyła dużym wzięciem w internecie. Także jeśli kościoły amerykańskie, jeśli patrioci amerykańscy nie opracują szybko powstrzymania komunistów w szkołach, na uniwersytetach, w mediach społecznościowych, to następne wybory, zobaczcie, nawet pomimo rozwoju gospodarczego Stanów Zjednoczonych, pomimo wielu pozytywnych zmian, zobaczcie, młodzi ludzie wybierają dalej komunistów w Stanach Zjednoczonych.
Wspomniałeś o Polonii. Przypomnimy teraz Państwu materiał, jak Polonia z środowiska Idź Pod Prąd wspiera Donalda Trumpa. Zapraszam.
Jest patriotą, który kocha swój kraj, który stawia Amerykę na pierwszym miejscu.
He incorporates God and the values and the morals that are important to him as a Christian in his politics, in his speeches, in rallies.
Przez te ostatnie 4 lata on zrobił więcej dla Ameryki niż inny prezydent. I teraz to jest dla nas taka walka, żeby to dalej ciągnąć.
Jako chrześcijanin my pragniemy wolności i Donald Trump właśnie walczy o to, żebyśmy byli wolni.
Jeśli chcemy mieć silną gospodarkę, dobre więzi z Polską, chrześcijańskiego, konserwatywnego prezydenta, to jedyną opcją jest właśnie Donald Trump.
Polonia jest tutaj dlatego, że socjalizm nie działa i nie ma innej opcji, jak tylko oddać głos na prezydenta Trumpa.
To była Polonia z Idź Pod Prąd za prezydentem Trumpem. W Polsce też mieliśmy podobne przykłady. Rzadko w Polsce jest, znaczy może nie rzadko, ale zdarzało się, że nie było wiadomo, kto wygrywa wybory. Ja najbardziej tak pamiętam te wybory w 2010 roku, Kaczyński versus Komorowski. Tam też ta sytuacja się przechylała bardzo długo.
O drugiej w nocy chyba jeszcze wygrywał Kaczyński, a rano patrz, nagle już jest.
Nie wiem, czy to były te wybory, ale już później chyba te takie nawet memy były z tą Państwową Komisją Wyborczą, ile tam oni razy odkładali te wyniki. To chyba były jakieś następne, nie wiem, czy nie parlamentarne. No, ale w Polsce
oszustw było dużo w ostatnich latach. Nawet Prawo i Sprawiedliwość już kiedy doszło do władzy przyznało to słowami wicepremiera, który powiedział, że wybory 2014, te samorządowe, zostały zafałszowane, użył takiego określenia, na poziomie 15%. Ale Prawo i Sprawiedliwość, wiecie co postanowiło zrobić, kiedy te fałszerstwa wyszły na jaw? I kiedy mieli już narzędzia, czy wcześniej też mieli narzędzia oprotestowania tego, postanowili nic nie mówić o tym fałszerstwie na ogromną skalę, żeby nie było niepokojów w Polsce. Czyli może być fałszerstwo, a niepokojów ma nie być. No teraz widać, Jarosław Kaczyński zmienił taktykę, bo wyprowadza na ulicę coraz to nowe grupy społeczne i jakoś te niepokoje mu nie przeszkadzają, a wręcz się cieszy.
No w epidemii mogą być niepokoje. Aha, tylko no, tak jak jest spokój, to nie może być.
Widzisz, nie wiedziałem.
Przejdziemy teraz na chwilę do waszych głosów. Możecie cały czas pisać na czacie, komentować. Premier Słowenii twierdzi, że Trump już wygrał. Inni światowi przywódcy do tej pory powstrzymali się od komentowania wyników wyborów.
Premier Słowenii poparł bezpośrednio Trumpa jeszcze przed wyborami na Twitterze. Tam życzył mu wygranej, także... No, widać, że jest konsekwentny. No, Oby miał rację.
Tu być może ktoś jeszcze nie wie, chociaż to jest dość powszechnie znana informacja, że właśnie z tego narodu pochodzi żona prezydenta Trumpa. Także myślę, że Słoweńcy jasno stoją po stronie Trumpa. No i stąd premier, chcąc zapunktować, też i popierał, i ogłasza pierwsze zwycięstwo. Zobaczcie, jak Duda zdradził Trumpa. Sam pojechał, błagał o poparcie, bo to na włosku wisiało jego, powiedzmy, zwycięstwo, bo to w takich wyborach marionetkowych, jak w Polsce, to trudno mówić o jakimś zwycięstwie. Błagał o to poparcie, puszył się, że Trump go popiera, a zobaczcie, jak parszywie zachował się teraz, kiedy trzeba było pokazać Polonii, że Trump to jest najlepsza opcja dla Polski. Można było to zrobić. Zobaczcie, Słowenia zrobiła. Ekipa PiSu zdradziła.
Premier Słowenii pisał przed wyborami o Bidenie. Gdyby dziś został wybrany, byłby jednym z najsłabszych prezydentów w historii. Wolny świat desperacko potrzebuje silnych Stanów Zjednoczonych jak nigdy dotąd. Niech wygra Donald Trump.
Bardzo mądry głos.
Trumpa też popierał Orban tak bezpośrednio. Bolsonaro z Brazylii. Też prezydent Serbii. No Netanyahu nie bezpośrednio, ale wielokrotnie go chwalił. No Duda też mógłby coś tam wspomnieć.
Netanyahu nie bezpośrednio, ale już Żyd z redakcji Idź Pod Prąd, Iwan Belostenko. Pozdrawiamy cię, Iwan, jeśli nie śpisz jeszcze. To w sposób bezpośredni wezwał Żydów amerykańskich do głosowania na Trumpa. Widziałem też na Twitterze bardzo piękny, ale krótki i taki jednoznaczny komentarz naszego też przyjaciela z Izraela, redaktora Eli Barbura, na to wystąpienie naszego tu przyjaciela z Izraela.
Dlaczego polskie władze nie wyraziły poparcia Trumpowi? Politycy pisowscy, szczególnie ci tacy związani z premier Beatą Szydło, jak pan Macierewicz czy pan Waszczykowski, no oni wyrażali poparcie Donaldowi Trumpowi, no ale to nie są politycy najważniejsi w państwie. Morawiecki, Duda milczą, Kaczyński milczy, chociaż tak jak powiedzieliście, korzystali chętnie z pomocy Trumpa w przypadku swoich wyborów.
Jest jeszcze gorzej. Jest jeszcze gorzej, bo wiemy, że Trump jest w zwarciu, w stanie wojny z komunistami chińskimi, z Xi Jinpingiem. I zobaczcie, że Duda nie miał żadnych oporów, żeby kilkukrotnie, bezpośrednio wspierać Xi Jinpinga. Nie? Zrobił to dwa razy w tym roku, kiedy wychwalał Xi Jinpinga za to, jak wspaniale sobie poradził z ratowaniem świata przed chińską zarazą. No to już to trzeba mieć nieźle zryty beret, żeby chwalić Chiny za uratowanie świata od chińskiej zarazy. Nie? No to tylko Duda takie łamańce potrafi wyprawiać. A jeszcze gorzej, no to kiedy była ostatnio rocznica tego zamachu terrorystycznego Mao Tse-tunga i przejęcia władzy przez chińskich zbrodniarzy komunistycznych, no to Duda oficjalnie gratulował komunistom chińskim, że przejęli władzę i już tyle lat rządzą. Zobaczcie, w ciągu jednego roku 3 zdecydowane wyrazy poparcia dla komuchów chińskich. A kiedy Trump potrzebował wsparcia, żeby polskie władze zaapelowały do Polonii w jakiś sposób, tego się nie doczekał.
Tomasz S., wybaczcie Państwo, ale dla mnie taki sam scenariusz wskazuje na fałszerstwa wyborcze.
No o tym mówiłem wczoraj, że to jest największe niebezpieczeństwo, że w tych wyborach bezpośrednich, właśnie tam, gdzie ludzie głosują i w pierwszych tych godzinach zostanie ogłoszony sukces Trumpa, że Trump wygrał, a potem nie, to Biden wygrał, no to tu może być niebezpiecznie.
Piotr Żmuda, Biden po zamknięciu lokali wyborczych powiedział, że jest na dobrej drodze do wygrania wyborów, wystarczy, aby dokładnie przeliczyć głosy.
Czyli wie, że trzeba dosypać. To tak trzeba czytać tego komucha. Tadeusz... Wystarczy dosypać i wygramy tam w tych właśnie wahających się stanach czy okręgach.
Tadeusz Marszałek, wszystko przez te głosowania korespondencyjne, a teraz pomyślcie, Jarek chciał w maju przeprowadzić wybory korespondencyjne, dopiero byłyby machlojki. Ja jestem dobrej myśli, wszystko w ręku Boga.
To oczywiście, że jesteśmy dobrej myśli, Jezus zwycięży, Jezus już przygotował dla nas mieszkania w niebie, Jezus już umarł za nasze grzechy, wykonało się, także w tym sensie chrześcijanie tu są dobrej myśli, mamy się cieszyć, radować z tego, że jesteśmy raz na zawsze zbawieni, tu mówię o chrześcijanach, a tych, którzy jeszcze nie są, zachęcam, żeby sobie przeczytali, co Jezus im oferuje bezpośrednio w Jego Słowie, no i zawołali do Jezusa z prośbą o ten prezent w postaci zbawienia. Co do takich spraw doczesnych, no to tam różnie bywa, to zależy od tego, jak my się staramy. Bóg powiedział, dałem wam wolność i teraz co człowiek sieje, a to i zbierze. To i rządź będzie. No dlatego tak bardzo ważne jest zaangażowanie chrześcijan w działalność polityczną po stronie dobra, nie? Także tutaj oczywiście zachowujemy spokój, bo wiemy, że jak się skończy cała historia, ale to, że komuniści coraz bardziej przejmują Stany Zjednoczone, to jest już, można powiedzieć, czerwony alarm. Czerwony alarm i tutaj jeśli w ciągu najbliższych lat nie nastąpi jakaś radykalna zmiana, odwrócenie tego komunizującego trendu w Ameryce, to można powiedzieć zawali się nasza cywilizacja.
Na koniec tego wątku wyborczego, no bo tu wiele więcej nie powiemy, cały czas tych wyników nie znamy. Sytuacja w tym Michigan jest na razie kluczowa. Wydaje się 12 tysięcy głosów przewagi Trumpa zostało do policzenia 10%.
A jeśli chodzi jeszcze o wybory w Polsce, to przecież od czasu II Rzeczpospolitej nie mamy uczciwych wyborów w Polsce. Nie? Komuniści kontrolują te wybory albo za pomocą przeróżnych tych, którzy liczą głosy, jak to towarzysz Stalin mówił, nieważne kto głosuje, ważne tam kto liczy głosy, czyli albo bezpośrednio rżną w komisjach wyborczych, albo tak zdominują propagandę, tak zdominują media, kościoły i tak dalej, że ludzie mają praktycznie zerowy dostęp do informacji i głosują tak jak za komuny na Front Jedności Narodowej i tak dalej. Także niekiedy dwa w jednym, nie? Jakby jedna metoda nie zadziałała, to jeszcze później komisje wyborcze pomogą. Także w Polsce nie mówmy w ogóle o jakichś podobieństwach ustrojowych. My jesteśmy republiką bananową, a tamto Stany Zjednoczone to chrześcijańska, ważna republika, choć chwieje się w posadach.
Na koniec tego wątku przypomnimy Państwu nasz program sprzed 4 lat. Wtedy wiedzieliśmy, że wygrał Donald Trump. Zobaczcie, przypomnimy sobie tamte chwile, tamten komentarz. Zapraszam.
Teraz przejdziemy na chwilę do Ciebie. Ty też śledziłeś, razem śledziliśmy do późnych godzin nocnych, później na chwilę poszliśmy spać, znaczy ja poszłam na chwilę spać, nie wiem jak ty, bo już
trudno
ty zostałeś...
Trudno było zasnąć, trochę nieogolony, ale szczęśliwy.
Również wyspani, ale to nie jest ważne. Jak ty śledziłeś tę kampanię, to głosowanie i jakie były twoje pierwsze reakcje, jak się dowiedziałeś, że już, to było z samego rana, że już ta wygrana Trumpa jest przesądzona, że on będzie 45. prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Bardzo słusznie. Bardzo słusznie powiedział mój przedmówca, że to jest rzeczywiście walka dobra ze złem. Tu już nie chodziło o jakieś polityczne koncepcje, że ci obniżą podatki o 5%, a ci o 6,5%, czy tam ci zrobią edukację bardziej darmową, czy mniej darmową i tak dalej. Tu ten świat, który znamy, cywilizacja chrześcijańska, była na krawędzi upadku. Stąd właśnie te fajerwerki na Tajwanie. Tamci ludzie, oni mają świadomość, że są na tej linii konfliktu. Zaraz za niewielkim odcinkiem morza zaczyna się bezmiar komunistycznej utopii, która planowała wielki światowy gułag dla całego już świata. Rzeczywiście 100 milionów ludzi wymordowali komuniści chińscy z komunistami rosyjskimi i różnymi przydupasami w Azji, których tam mieli Pol Potów i różnych innych piekłoszczyków przeróżnych. Chcieli zafundować to już całemu światu. To Władimir Bukowski przestrzegał.
ludzie, wchodzimy w etap po Reaganie, kiedy ten komunizm breżniewowski został zniszczony, imperium zła padło, ale nie zostało dobite. Oni się przeformowali, zdobyli agenturę pośród elit Zachodu i chcą stworzyć jedno państwo, żeby już skończyć tę morderczą walkę dobra ze złem i robić interesy wszystkich ludzi świata, czyniąc swoimi niewolnikami. To był plan. Oczywiście walka dalej trwa, oni nie zniknęli, ale najgorszy czarny scenariusz nie spełnił się. Chwała Bogu, dlatego chrześcijanie sięgnęli po swoją największą broń, Wunderwaffe, czyli modlitwę. Zaczęli modlić się w całym świecie, ewangeliczni chrześcijanie przede wszystkim, i rzeczywiście ruszyli do urn wyborczych w Stanach, bo to ewangeliczni chrześcijanie przeważyli szale zwycięstwa. Dlatego, kiedy mówimy chwała Panu, praise the Lord, to nie są puste słowa. To nastąpiło ożywienie w kościołach. Ta propaganda, jeszcze dzisiaj jakiś głupek na Twitterze do mnie, przepraszam, na Facebooku do mnie pisze: oj, co dobrego można się spodziewać po facecie, który ma trzecią żonę. Tak samo zrobili, jak był ten Mormon parę lat temu przeciwko Obamie, Romney, i stwierdzili: o, chrześcijanie nie będą na Mormona głosować, zostaniemy w domu. To mieli 8 czarnych lat.
Słuchajcie, właśnie
dlatego teraz cieszę się, że wiedzieli, że nie wybierają archanioła Gabriela, tylko polityka do brudnej roboty, żeby tych komunistów czerwonych przegonić najpierw z Ameryki, a potem z całego świata.
Poruszyłeś temat.
To było 4 lata temu. Widzicie też za nami, w ogóle widzicie, jak się zmieniało studio. To fajnie to zobaczyć, jak się rozwija nasza telewizja. No dzisiaj niestety nie możemy tak świętować, tak jak wtedy, bo sytuacja cały czas się zmienia, jest jeszcze niejasna. Przejdźmy do sytuacji w Polsce epidemicznej. Dzisiaj mamy kolejne rekordy: 373 zgony, 224 692 zakażenia. To są rekordowe dane, szczególnie tych zgonów już jest bardzo dużo. To jesteśmy jak gdzieś, nie wiem, w Rosji, we Włoszech, takie tego typu liczby. Wydawało się, że w Polsce nigdy do tego nie dojdzie.
Szczególnie zobaczcie, ta ilość ofiar ataku biologicznego chińskich komunistów jest już zatrważająca. To jest prawie 400 osób, 400 zabitych w Polsce jednego dnia. Zobaczcie, jeszcze niedawno takie kreatury jak Korwin-Mikke ogłaszały koniec epidemii. Oczywiście wcześniej to robili politycy rządowi w celach wyborczych lub jeszcze jakichś innych celach sabotażowych, dywersyjnych, jeśli chodzi o naród polski. I pamiętacie, jak Korwin mówił, że jak będzie 300 chyba ofiar śmiertelnych, no to on jednak przyzna, że jest ta pandemia. No to jakoś tak nie słyszałem, żeby coś swoje słowo, ale no po takim człowieku spodziewanie się byłoby pewną niedorzecznością, spodziewanie się, że on swojego słowa dotrzyma. Także to jest bardzo, bardzo smutna wiadomość dla wielu, wielu polskich rodzin. Myślę, że już ci oszuści internetowi, którzy twierdzili: a znasz kogoś, kto chory? A znasz kogoś, kto ciężko może przechodził? A znasz kogoś, kto umarł, czy z bliskich umarł? No to zobaczcie, jeśli prawie 400 rodzin straciło swoich bliskich, to teraz już coraz częściej będziemy mieć w kręgu bliskich swoich znajomych ludzi, którzy nie tylko zachorowali, tylko którzy zostali zabici przez chińskiego wirusa. A gdzie są ci, którzy nawoływali, żeby nie nosić maseczek, żeby twierdzili, że to jest tylko lekka grypa.
Teraz walczą z cmentarzami, już o koronawirusie nagle zapomnieli.
Nie ma wirusa w ogóle, że to jest jakaś tam fake pandemia czy plandemia, różne takie słówka. Gdzie oni są? No, zobaczcie, sprowadzili na ludzi nieszczęście. Sprowadzili na ludzi niebezpieczeństwo. Bo spora część osób, i to mówili nawet nasi goście, ten aktor z Elbląga przyznał, że on właśnie uległ tej propagandzie, że wirusa nie ma. I zaczął coraz bardziej tak żyć, jakby go nie było, aż zachorował. Czyli to właśnie ci różni oszuści internetowi plus oszuści rządowi sprawili, że Polacy zaczęli lekceważyć prawdziwe zagrożenie i wystawiać się na ekspozycję, wystawiać się na ogromne
niebezpieczeństwo. Dzisiaj te szczury, ci zdrajcy nawet nie mają takiego elementarnego poczucia humoru, honoru, przepraszam, żeby przeprosić za to, co Polsce zrobili. Życia już nie wrócą tym ludziom, ale przynajmniej mieliby honor, powiedzieli, kłamaliśmy. Albo ktoś nas oszukał, albo wzięliśmy pieniądze za to oszustwo. Pracowaliśmy dla wrogów Polski, żeby Polska padła pod naporem chińskiego wirusa. Także to jest bardzo smutne, czego doświadczamy. Tu też nastąpił krach, można powiedzieć, już oficjalny polityki rządowej. Szczególnie jasno powiedział to rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia. Powiedział: Polacy, ratujcie się sami. Nie czekajcie na to, co powie rząd. To już nie ma znaczenia. Każdy niech ratuje się sam. Pamiętacie, jak taki scenariusz, chyba nie pamiętam, czy to był marzec, czy kwiecień, jak przewidywałem. Róbcie zapasy, przygotowujcie się, żebyście mieli leki, mieliście środki na przetrwanie, bo rząd zostawi Polaków samych sobie. To się już dzisiaj oficjalnie dzieje, to już Ministerstwo Zdrowia przyznaje. Nie czekajcie na nasze komunikaty, ratujcie się.
Także rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz powiedział: ponawiamy apele o przestrzeganie zaleceń i o to, by nie czekać na kolejne obostrzenia, ale samemu ograniczać się w trosce o bliskich. Apel słuszny, niestety, tylko spóźniony o ponad pół roku.
Tak, przypominam, że taki niegodziwy człowiek z rządu, taka szara eminencja Kaczyńskiego w rządzie, który został zapytany przez jedyną uczciwą dziennikarkę w tych mediach nierządnych, panią Michniewicz w Polskim Radiu, to było...
Trójka.
Trzy. Pan Dworczyk, znaczy pan to tam... Tak. No Dworczyk, Dworak Dworczyk został zapytany o apel telewizji Idź Pod Prąd i Ruchu 11 listopada na temat robienia zapasów, na temat właśnie przygotowania się na pandemię. Zaczął się z tego wyśmiewać, mówił, że my panikę siejemy, że maseczki niepotrzebne, że żadnych zapasów nie należy robić, że rząd ma oczywiście wszystko pod kontrolą. Widzicie? Jacy oszuści polityczni nami rządzą. A teraz mówią, ratujcie się sami.
Koniec tego rządu wydaje się bliski, chociaż na pewno widzimy to po tym, jaki jest stan Polski. Cały czas nie mamy wprowadzonych tych obostrzeń. Mówi się o tym lockdownie. Dzisiaj czytałem, minister zdrowia mówi, że jak będzie 30 tysięcy tych łóżek covidowych zajętych, no to wtedy może ogłoszą ten lockdown. Dzisiaj mają wejść kolejne restrykcje. No widać, że gdzieś tam w tych innych państwach ten lockdown działa. Rzeczywiście podawaliśmy wczoraj
A nie,
Izrael.
W Polsce jest inaczej. W Polsce jest inaczej. W Polsce rząd wysyła ludzi na ulicę, żeby się zarażali. Przecież te ogromne już wskaźniki, ta ilość śmierci, to przecież jest owoc tych protestów, które Kaczyński sprowokował futrzakami. Że wyprowadził polską wieś, polskich rolników wyprowadził na barykady, można powiedzieć, wyprowadził ich do stolicy. Nie? Zaraz będzie jeszcze więcej tych zakażeń, bo dojdą te sprawy związane ze strajkami kobiet, nie wiadomo kogo tam jeszcze. Nie? Do strajków kobiet zaraz przejdziemy,
wczoraj
jeśli chodzi
pokazała
o
takiego mema,
miejską.
Właśnie zdjęcie z Warszawy, pełna mnóstwo protestów i ta baza wirusów została zaktualizowana. Także tak to mniej więcej niestety w Warszawie wygląda. Czy rzeczywiście będą jakieś poważne dzisiaj obostrzenia? Jak myślicie, czy PiS się zdecyduje na jakąś konkretną walkę, czy tam gdzieś będą jakieś przesuwania kolejnych dat i jakichś tam minimalnych zakazów?
Myślę, że skoro już się premier fatyguje na konferencję, to pewnie ogłosi coś więcej niż ostatnio, jak była konferencja bez premiera i tam powiedziano tam o jakimś przeorganizowaniu kolejnym służby zdrowia.
Strategia 3.0 tym razem.
Tak, 3.0. 3.0 to chyba walkowe.
Mniej niż 0.
Teraz się mówi, że donoszą media, many.pl, WP.pl ze swoich źródeł, że o zamykaniu tych już najmłodszych roczników szkół w końcu, jak policzyli, w wieku 6 do 9 lat te dzieci chodzą do szkół, to jest 1,5 miliona dzieci. 1,5 miliona prawie że rodzin, które są narażone w ten sposób, a w wieku od 1 do 9 lat, czyli plus żłobki i przedszkola, to jest 3 miliony i to jest cały czas to narażenie, także no, nie powinno się tego otwierać we wrześniu, nie mielibyśmy tych problemów co teraz, zakładając, że nie byłoby też prowokowania manifestacji.
I myśmy mówili o tym w sierpniu, apelowaliśmy do rządu, nie otwierajcie szkół, bo to będzie wylęgarnia wirusa. No i kto miał rację? Oni mówią, że oni mają ekspertów, a my mamy zdrowy rozum, my mamy przykłady innych krajów, wszędzie to widać. Czyli ja dlatego twierdzę, że to są sabotażyści, bo działają dokładnie na wspak. Mówię, małpa z brzytwą posadzona za sterem rządu by mniej szkodliwe działania podejmowała niż Kaczyński, Morawiecki i Duda do spółki. Czyli to są działania celowe, szkodliwe dla Polski.
No nie dziwi to, gdy się popatrzy na Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj. Już wielokrotnie mówiło się, że on nie jest w maseczce, no to go tam go ratowali.
Dzisiaj rękę podawał.
A dzisiaj właśnie
mandat
redaktorzy
500 złotych powinien
Super
dostać,
Ekspresu ta? Zobaczyli, że wychodzi z domu, idzie bez maseczki, wita się ze swoimi ochroniarzami, wsiada do samochodu, oni tam nie przestrzegają żadnych tam przepisów drogowych. Tak jak powiedziałeś, za to za niechodzenie w maseczce grozi 500 zł mandatu.
Tylko, że to jest dla zwykłego Polaka.
A to dla naczelnika powinno być więcej chyba.
No tam powinno być więcej.
Jak a to będzie ile?
Mniej niż zero.
No. Mniej niż zero. No, tak, taka niestety jest smutna polska rzeczywistość. Ciekawe, czy znowu będą pisowcy jakoś go tłumaczyć, że nie wiem, że jest w pracy, czy nie wiem, jak, co on tam
robi. Może powiedzą, że jest szalony, a szaleńcy mogą nie nakładać maseczek. No tak chyba jest, nie? Bo nie wiem, czy ma zaświadczenie od lekarza, że jest szaleńcem.
Zawsze może mieć, jak będzie trzeba.
A co? Coś jeszcze chcecie na koniec dzisiejszego programu dodać?
No na pewno te obostrzenia, no to bardzo opóźnione. Choć mogłoby ich nie być, gdyby się przestrzegało właśnie tych sanitarnych zasad typu maseczki i dystans i nie wyprowadzało masowo ludzi na ulicę, tylko konsekwentnie cały czas prowadzić politykę informowania o tym, jakie jest niebezpieczeństwo i jak go unikać, a nie zaskakiwania dziwnymi decyzjami, czy to lasy, czy cmentarze, czy tym podobne, czy ustawy o rolnictwie, czy nagle wyrok trybunałów w takim wrażliwym temacie, w takim niebezpiecznym czasie. Natomiast jeśli chodzi o lockdown, no to premier jakby się obawiał powiedzieć, że jest lockdown, ale tak powoli go wprowadza, bo te niektóre zachodnie lockdowny to wyglądają podobnie do sytuacji w Polsce, tylko u nas się to tak nie nazywa. Niektóre obostrzenia są nawet lżejsze, no, może bardziej ograniczone jest wychodzenie z domów, ale jeśli chodzi o otwarte instytucje, to jest podobnie. I ciekawe, że na Zachodzie też, nawet jak wprowadzają lockdown, i to taki ostry jak we Francji, że trzeba pisać sobie formularz, po co wychodzisz, że jak cię policja skontroluje, żeby tak mieć argument, że po coś idziesz, a nie tak sobie chodzisz bez celu, to szkoły są otwarte.
Tak, dlatego mówię, że lżejsze są te.
To jest jakieś wariactwo na punkcie
boją,
tej edukacji państwowej.
Boją hasła lockdown, że to tak, bo to się już ta rosyjska agentura
zakłamywanie rzeczywistości tam.
Trump zresztą też z tych lockdownów się śmieje. No i PiS jakoś za wszelką cenę nie chce używać tego pojęcia.
To zrobią, a będą inaczej nazywać. Tu jeszcze taka, pytasz o takie ostatnie słowo. Zobaczcie państwo, że władze kłamały, że dzieci się nie zarażają, że dzieci nie chorują i że można dlatego spokojnie te żłobki, przedszkola, szkoły dla najmłodszych. Przecież najpierw tylko te starsze klasy zaczęto tam przesuwać na system zdalny. No taka smutna wiadomość, że no, niemowlę w Polsce umarło z powodu tego chińskiego wirusa. Także widać, że te wszystkie informacje rządowe są kłamstwami tak naprawdę.
W temacie protestów za chwilę zaprosimy państwa na bardzo ciekawy wywiad, rozmowę z panem Robertem Gogolą, rzecznikiem prasowym Straży Miejskiej w Lublinie. Ostatniej decyzji prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka, by Straż Miejska nie pomagała policji w zabezpieczaniu protestów. O tym to już za chwilę. Jeszcze dzisiaj, zanim się pożegnamy, ramówka o 18:00, którędy do nieba, temat Watykan. W tym roku niebo przyjmuje dłużej, do 30 listopada.
Do 24:00.
To promocja. To jest promocja jak w Biedronce. O 19:00 serwis informacyjny Idź pod prąd. Redaktor Cezary Kłosowicz zaprasza po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, jak zrobić głupi naród, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, ale na początek wywiad, rozmowa z panem Robertem Gogolą, rzecznikiem prasowym Straży Miejskiej.
Wprowadzę, o co chodzi.
Proszę bardzo.
Rząd poddał Straż Miejską, tu decyzjami wojewodów, pod, można powiedzieć, kontrolę policji, ale w celach związanych z pomocą w zwalczaniu skutków epidemii. Nie? No i tutaj nastąpiły naciski ze strony Prawa i Sprawiedliwości i różnych tam organizacji, fundacji, żeby w takim razie, jeśli Straż Miejska jest tu pod rozkazami jak gdyby policji, no żeby użyć Straży Miejskiej do ochrony na przykład kościołów. Nie? No i prezydenci miast, tutaj prezydent Żuk, nie zgadzają się, bo mówią, że decyzja wojewody dotyczy tylko zwalczania skutków epidemii, a nie innych spraw. Nie? Tu jeszcze warto się zastanowić, czy takie formacje, jak to pospolite ruszenie Kaczyńskiego, nie? Które miało bronić kościołów, czy Straż Miejska, jeśli by miała bronić kościołów, czy to są formacje, które są przeszkolone do panowania nad tłumem, do zachowania w takich bardzo emocjonujących sytuacjach, czy też to nie jest dolewanie oliwy do ognia, czy też właśnie tego rodzaju nieprzygotowane, czy pospolite ruszenia, czy formacje inne nie stanowią wręcz zagrożenia jeszcze eskalacją konfliktu, czy pojawieniem się jakichś ofiar w wyniku tej eskalacji. Także tutaj widać, że rząd wprowadza coraz większy bałagan i bajzel w państwie. Stąd no, ci strażnicy miejscy no, mają, że tak powiem, trudną zagwozdkę. Kogo słuchać teraz?
Szczególnie, że już Straż Miejska jest bardzo nielubiana przez ludzi, tak. Bo ma niestety zlecane wypisywanie mandatów i tym podobne
głównie się zajmuje
nieprzyjemne
mandatami.
Sprawy. No to teraz jakby ich jeszcze napuścili na ludzi, to...
Także zapraszamy rzecznika.
Ten wywiad
Straży
już za chwilę. My się z państwem żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy państwu za uwagę. Do zobaczenia.
Naszym gościem jest Robert Gogola, rzecznik prasowy Straży Miejskiej miasta Lublin. Witam serdecznie w telewizji Idź pod prąd.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Decyzją rządu Prawa i Sprawiedliwości Straż Miejska ma podlegać nadzorowi policji w czasie pandemii chińskiego wirusa. Prezydent miasta Lublin Krzysztof Żuk pod koniec października zdecydował, że Straż Miejska nie będzie pomagać działaniom policji przy obecnych protestach. Czy zgodziłby się pan z tezą, że decyzja prezydenta Żuka jest decyzją polityczną i jest to opowiedzenie się po jednej ze stron sporu?
Pan prezydent taką decyzją przypomniał, jaki jest zakres współpracy pomiędzy Strażą Miejską a Policją. Przypomnę, zakres współpracy określony decyzją wojewody lubelskiego. W tejże decyzji jest określone, że Straż Miejska wspiera i wspomaga policję w zakresie zwalczania COVID-19. Czyli głównym zadaniem strażników, którzy realizują zadania wspólnie z policją, jest przede wszystkim kontrola przestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa, jak również jest to między innymi wspólne patrole w zakresie kontroli kwarantan.
Prezydent Żuk napisał na profilu na Facebooku: rządzący wybrali najgorszy możliwy sposób zmiany tego prawa i najgorszy czas na to. I w odpowiedzi na jego decyzję powstała petycja Fundacji Życie i Rodzina, gdzie czytamy: postawa prezydenta wobec wydarzeń związanych z realnym zagrożeniem dla mieszkańców miasta zachęca ich organizatorów do podejmowania tym bardziej brutalnych i agresywnych działań. I Fundacja Życie i Rodzina wzywa prezydenta Żuka do zmiany decyzji w sprawie Straży Miejskiej. Co by pan odpowiedział na tę petycję?
Ja przypomnę to, co powiedziałem na wstępie. Pan prezydent taką decyzją przypomniał, jaki jest zakres współpracy pomiędzy policją a Strażą Miejską zgodnie z decyzją wydaną przez wojewodę lubelskiego. Decyzja ta w sposób jednoznaczny określa, jakie są zadania Straży Miejskiej, a tym zadaniem jest właśnie zwalczanie COVID-19 i tym zadaniem jest kontrola pod kątem zasłaniania ust i nosa, jak również kontrola kwaranta.
To z drugiej strony można się zastanowić, jakie mogłyby być konsekwencje, jeśli by Straż Miejska zaangażowałaby się dzisiaj w pomoc policji w działaniach związanych z protestami.
No przede wszystkim policja nie angażuje nas do zabezpieczeń. Ja przypomnę tylko, że współpraca z policją Straży Miejskiej Miasta Lublin układa się bardzo dobrze. To jest współpraca, kontynuacja współpracy, dlatego że przypomnę, że w okresie wiosennym, czyli pierwszej części pandemii, współpracowaliśmy z policją, nadawaliśmy komunikaty, kontrolowaliśmy place zabaw pod kątem obecności na nich osób i dzieci, jak również realizowaliśmy wszystkie działania określone przez komendanta miejskiego policji w Lublinie i to były stricte również działania związane z zapobieganiem COVID-19, jak również były to takie działania prewencyjne mające na celu przede wszystkim przypomnienie do tego, aby mieszkańcy zakładali maseczki, zakrywali usta i nos. I to były wszystkie działania, które realizowaliśmy w tym zakresie. Dodatkowo należy wspomnieć, że te nasze działania prewencyjne i profilaktyczne mają bardzo szeroki zakres. Ja przypomnę Państwu tylko o takich rzeczach, które realizujemy na co dzień. Czyli rozdajemy maseczki wspólnie z nadzorem ruchu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Lublinie. Rozdajemy te maseczki osobom w autobusach, na przystankach komunikacji miejskiej. Ja przypomnę, że wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie rozwozimy posiłki osobom potrzebującym, osobom chorym, osobom w kwarantannie, bądź osobom, które z uwagi na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie wyjść z domu. Dodatkowo jeszcze jako jedno z nielicznych miast Polski, w Polsce przewozimy zwierzęta osób, które są w kwarantannie bądź które są chore i z uwagi na to, że nie mogą sprawować opieki nad zwierzętami, nie mogą ich wyprowadzać na spacer, nie mogą liczyć na pomoc ze strony rodziny, sąsiadów. My takie pieski oczywiście przy zachowaniu wszelkiego środków bezpieczeństwa przewozimy do Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt i te pieski na czas kwarantanny bądź choroby są tam przetrzymywane. Widać. Dodatkowa rzecz, o której należałoby również wspomnieć, bo pewnie nie wszyscy Państwo o tym wiedzą, to jest kwestia taka, że kilkukrotnie już do lubelskich placówek oświatowych, czyli mówimy i o przedszkolach i szkołach, rozwozimy wszelkiego typu środki dezynfekujące, termometry, maseczki, po to, aby zarówno szkoły, jak i przedszkola miały pełne zabezpieczenie na wypadek właśnie COVID-19.
Z tego, co Pan mówi, widać, że Straż Miejska ma bardzo dużo obowiązków w związku z pandemią COVID-19, ale czy Straż Miejska jest przygotowana i przeszkolona, żeby zabezpieczać i ochraniać manifestacje?
No przede wszystkim zabezpieczamy budynki samorządowe. Jest to jedno z zadań straży określone w ustawie o strażach gminnych. Do tego jesteśmy przygotowani. Natomiast jeżeli chodzi o manifestacje, nie posiadamy takich uprawnień jak policja i nie mamy specjalistycznych formacji jak policja.
I na koniec pytanie do pana rzecznika. Jakie obecnie panują nastroje w Straży Miejskiej?
No i to jest bardzo dobre pytanie, bo tak jak wszyscy Państwo wiecie, Straż Miejska została powołana po to, aby służyć społeczności lokalnej i strażnicy w tych trudnych czasach wykonują swoją pracę z pełnym poświęceniem. Angażujemy się we wszystkie akcje, które mają na celu pomóc mieszkańcom. Te akcje, o których wspomniałem, ale tych akcji jest zdecydowanie więcej. Ja jeszcze dodam tylko, że pomagamy wynosić śmieci również mieszkańcom. Angażujemy się w akcje firm, które przekazują mieszkańcom, osobom potrzebującym, przekazują dary, przekazują posiłki, tak aby tym osobom w tym trudnym czasie pomóc.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Był z nami Robert Gogola, rzecznik prasowy Straży Miejskiej Miasta Lublin. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję i do widzenia.
Do widzenia.
Przyznacie, że ciekawe pytanie. Podam wam od razu przepis. On znajduje się w księdze przypowieści z Salomona na samiuśkim początku. Czyli kto szuka mądrości, to jest najbardziej taka, nawet ma nazwę, księga mądrościowa. Kto szuka mądrości, no to powinien zacząć od księgi przypowieści Salomona. Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego. Dla poznania mądrości i karności. Dla zrozumienia mów roztropnych. Dla przyjęcia pouczenia. O rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie i prawości. Dla udzielenia prostaczkom roztropności. Młodym poznania i rozwagi. Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę. A rozumny niech zdobywa wskazówki, aby człowiek, aby rozumieć przypowieść i przenośnię, słowa mędrców i ich zagadki. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Czyli mamy tu obraz, że Słowo Boże przychodzi z mądrością, żeby rozwikłać zagadki, udzielić pouczenia, dać rozum mądrzejsi, żeby byli jeszcze mądrzejsi, prostaczkowie, żeby nabrali rozumu i tak dalej, i tak dalej. No i część ludzi w każdym społeczeństwie, jeśli go się wystawi na działanie Słowa Bożego, część przyjmie tę mądrość, część pozostanie głupcami. Głupcy gardzą mądrością i karnością i tak dalej. Ale wyobraźmy sobie sytuację jeszcze gorszą, bo mówimy, że Pismo Święte dociera do całego narodu i on się podzieli. Jedni wezmą, drudzy nie. Ale gdybyśmy tak cały naród odcięli od dostępu do Słowa Bożego, to jaki on będzie?
Listopada 1794 roku wojska rosyjskie pod dowództwem Aleksandra Suworowa zdobyły warszawską Pragę i dokonały rzezi jej mieszkańców. Decyzja o obronie Pragi była wielkim błędem generała Tadeusza Wawrzeckiego, który zastąpił Kościuszkę na stanowisku naczelnika powstania po klęsce pod Maciejowicami. Generał Dąbrowski proponował opuszczenie Warszawy i przeniesienie całości sił na teren zaboru pruskiego. Prawdopodobnie przedłużyłoby to powstanie co najmniej do wiosny. Siły broniące Pragi były kiepsko zaopatrzone i kiepsko wyszkolone, a fortyfikacje źle zaprojektowane i również kiepsko wykonane. Rosjanie zaatakowali o 5 rano. Po 4 godzinach bitwy przełamali polską obronę. Polegli generałowie Jasiński, Grabowski i Korsak. Lekkokonny pułk starozakonny Berka Joselewicza, broniący reduty Zwierzyniec, poniósł bardzo ciężkie straty i został rozbity. Z 13 600 obrońców Pragi poległo co najmniej 6 tysięcy. Po opanowaniu terenu Rosjanie rozpoczęli rzeź mieszkańców. Zabijali wszystkich. Mężczyzn, kobiety i dzieci. Historycy oceniają, że w ciągu kilku godzin zginęło od 6 do 20 tysięcy cywilów. Spłonęła też większość domów. Obrona Pragi była ostatnią bitwą powstania kościuszkowskiego. Ta klęska załamała ducha bojowego armii, a rzeź mieszkańców odebrała wolę oporu ludności cywilnej. Wojska powstańcze opuściły lewobrzeżną Warszawę 5 listopada i ruszyły w kierunku Końskich, nie podejmując już żadnych walk. 16 listopada pod Radoszycami nastąpiło ostateczne rozejście się wojska, które zakończyło powstanie.